16 minut po godzinie 18, 18:16. Przy mikrofonie ojciec Benedykt. Rozpoczynamy audycję Szukając Słowa Bożego. Najbliższa niedziela to 29. niedziela zwykła. Dziś po ścieżkach Słowa Bożego poprowadzi nas ksiądz dr Marek Raszewski, moderator dzieła biblijnego imienia świętego Jana Pawła II diecezji włocławskiej, proboszcz parafii Chrystusa Króla we Włocławku Ruzinowie, katecheta w Szkole Podstawowej imienia Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu oraz wykładowca Pisma Świętego w Akademii Katolickiej w Warszawie, oddział w Koninie. Prośmy Ducha Świętego potrzebne dary i łaski. Szukając Słowa Bożego to medytacja nad liturgią Słowa najbliższej niedzieli. Najbliższa niedziela to 29. niedziela zwykła. Usłyszymy czytanie z Księgi proroka Izajasza, rozdział 53, wersety od 10 do 11. List do Hebrajczyków, rozdział 4, wersety od 14 do 16 i Ewangelii według świętego Marka, rozdział 10, wersety od 35 do 45. W studiu Radia Maryja witamy księdza doktora Marka Raszewskiego, moderatora dzieła biblijnego imienia świętego Jana Pawła II diecezji włocławskiej. Księże doktorze, prosimy o prowadzenie nas po ścieżkach Słowa Bożego najbliższej niedzieli.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym spotkaniu. Spotkaniu z żywym Słowem Boga. Pochylając się kolejny raz nad Słowem żyjącego Boga, uświadamiamy sobie, że nasze ziemskie życie jest drogą, wspaniałą wspinaczką ku szczytom nieba. Najpierw zielone regle naszego dzieciństwa, potem szaleńczy wiatr halny wszelkich przeciwności, wreszcie trudne granie skały naszego sędziwego życia. Na pewnym etapie naszego życia wpatrujemy się w dół naszego dzieciństwa, a tam już liście pożółkłe, bądź już ich nie ma. Wpatrujemy się w górę i widzimy skały naszych lęków i wydobywające się z zaciśniętego gardła pytania, co dalej. Dlatego wpatrujmy się wciąż w Jezusa, arcykapłana, sługę wszystkich i naśladujmy Go we wszystkim, inaczej bowiem nie możemy iść za Nim dokądkolwiek On idzie. Iść za mistrzem z Nazaretu to zaprzeć się samego siebie. To wziąć krzyż swojego cierpienia oraz wszelkich lęków i iść Jego śladami. On, przygnieciony ludzkimi grzechami i upadkami, nigdy nie szukał swego, nie szukał swojej własnej chwały, ale uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I to śmierci najbardziej wówczas haniebnej, krzyżowej. Tak jak Chrystus umiłował i uszanował wolę swojego Ojca ponad wszystko, tak i my, jako chrześcijanie, miłujemy Jezusa bardziej niż wszystkich, a nawet bardziej niż własne życie. Nie jest uczeń wyższy od swojego mistrza, ale ma być jego lustrzanym odbiciem. Wsłuchując się w Słowo Boże, które zostało nam dane na ten czas, starajmy się być posłuszni Jezusowi we wszystkim, w każdej nawet nie zawsze dla nas zrozumiałej życiowej sytuacji, ponieważ to On jest naszym jedynym mistrzem, jedynym przewodnikiem i jedynym Panem. Z psalmu 33. Słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania. On miłuje prawo i sprawiedliwość, ziemia jest pełna Jego łaski. Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy oczekują Jego łaski, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. Dusza nasza oczekuje Pana. On jest naszą pomocą i tarczą. Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, według nadziei pokładanej w Tobie. Autor natchniony skupił się na wychwalaniu Boga. Z niezwykłym dla siebie pietyzmem opowiada o Jego świętości, o Jego hojności i o Jego dobroci. Z przekonaniem argumentuje, że słowa Boga są zawsze godne zaufania. Starotestamentalny mędrzec pragnie nam przekazać prawdę, że Bóg nie odwraca swoich oczu od potrzebujących, od ludzi, którzy z wiarą, zaufaniem wzywają Jego świętego imienia i proszą o pomoc w utrapieniu. Według psalmisty Bóg jest niezwykle empatyczny i jest z tymi, którzy przeżywają wewnętrzne rozterki. Medytując nad słowami psalmu 33, jesteśmy wewnętrznie pobudzeni do zadania sobie pytania. Czy należycie ufamy Bogu? Czy nie próbujemy budować swojego życia po swojemu? Dostateczny poziom zaufania Bogu to jednocześnie uznanie prawdy, że to On jest architektem i budowniczym naszego życia. On jest naszą pomocą i tarczą. Autor psalmu 33 bardzo zdecydowanie i odważnie prosi Boga: Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, według nadziei pokładanej w Tobie. W traumatycznej sytuacji, w której może się znaleźć każdy człowiek, każdy z nas, trudno jest tak zdecydowanie i z tak niezwykłą wiarą wypowiedzieć takie mocne słowa: Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei pokładanej w Tobie. Jest to bardzo ryzykowne sformułowanie. Mając świadomość naszej kruchości, słabą wiarę i zawierzanie. Rozważając zatem Słowo Boże, prośmy w modlitewnej wieczornej zadumie o łaskę i dar prawdziwej ufności względem Boga. Pamiętajmy przy tym, że Bóg nigdy nie zawodzi. Niech Chrystus, sługa wszystkich, arcykapłan dóbr przyszłych, doświadczony w cierpieniu i zaufaniu woli swojego Ojca, będzie dla nas wyznacznikiem trasy ku niebu. Księgi proroka Izajasza. Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego sługę cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa usprawiedliwi wielu. Ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Wśród ogromnej ilości wypowiedzi Starego Testamentu, które w szczególny sposób odnoszą się do najważniejszej i fundamentalnej tajemnicy naszej wiary, znajduje się kilka takich, które z niezwykłą precyzją i niepojętą głębią prezentują sposób spełnienia się ich w osobie Jezusa, cierpiącego sługi. Jednym z takich świadectw spełnienia się woli Bożej w historii zbawienia jest tekst zaczerpnięty z 53 rozdziału Księgi proroka Izajasza, wersety od 10 do 11. Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego sługę cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa usprawiedliwi wielu. Ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Zauważamy, że jest to niewielki fragment ostatniej z czterech pieśni o cierpiącym słudze Jahwe. Z analizy egzegetycznej dowiadujemy się, że wszystkie cztery pieśni o cierpiącym słudze Jahwe zamieszczone są w tej partii księgi, którą w biblistyce nazywa się Deutero-Izajaszem, czyli drugim Izajaszem. Autorem tej partii księgi jest anonimowy prorok, który działał w okresie niewoli babilońskiej w VI wieku przed Chrystusem, a którego logiony, mowy zostały zredagowane, spisane i dołączone do ksiąg o dwa wieki starszego proroka proto-Izajasza, czyli pierwszego Izajasza. Treścią wspomnianych wyżej czterech pieśni jest wyłaniająca się tajemnicza postać jakiegoś bliżej nieokreślonego sługi Bożego, jego funkcja oraz jego cierpienie niezasłużone. Tłem powstania czterech pieśni sługi Jahwe, tłem tych poematów, do których należy niewielki fragment pierwszego czytania, było zburzenie świątyni w Jerozolimie w 586 roku i wygnanie do Babilonii, które było jej następstwem. Ogromna fala okrutnych cierpień spadła wtedy na wszystkich Izraelitów, na winnych i niewinnych. Dla tych niewinnych było to jednak niezasłużone cierpienie, które stawiało pytanie, dlaczego? 53 rozdział księgi proroka Izajasza jest zatem odpowiedzią Boga na to traumatyczne pytanie. Cierpiący sługa Jahwe, jako personifikacja, uosobienie tej małej cząstki Izraela, którą Bóg sobie szczególnie wybrał, którą zachował od powszechnego zalewu zła i niewierności, która odpowiedziała mu swoją służbą, swoją gorliwością, a która mimo to musi znosić cierpienia. Ona czyni w ten sposób ekspiację za grzeszników. Otwiera im drogę zbawienia. I jak mówi Pismo Święte, gdy nadeszła pełnia czasów, proroctwo Izajasza spełniło się w osobie samego Jezusa Chrystusa. We fragmencie poematu zaczerpniętego z Izajasza z 53 rozdziału, wersety od 10 do 11, skumulowane są słowa, które wskazują na ogromne cierpienie. Anonimowy autor natchniony, pochodzący z kręgów szkoły Izajasza, używa czasowników: miażdżyć, wydawać, dźwigać. Takie słowa przekraczają ludzką wyobraźnię i poruszają do głębi. My, ludzie XXI wieku, rzadko zastanawiamy się nad nieoszacowaną ceną naszego zbawienia. Przyzwyczailiśmy się do misteryjnie i pobożnie proklamowanych czy wystawianych opisów męki Pana Jezusa, cierpiącego sługi. Nie robią one na nas po prostu wrażenia i znamy je na pamięć. Nam, chrześcijanom, bezpośrednim naśladowcom Chrystusa, trzeba do nich wciąż wracać za każdym razem. Za każdym razem, gdy popadniemy w grzech, kiedy poczujemy się całkowicie bezwartościowi i nic nie warci. Droga naśladowania Chrystusa jest zawsze naznaczona cierpieniem i krzyżem, nawet tym po ludzku niezasłużonym. Chrystus, cierpiący sługa, oddał za nas życie, przelał za nas swoją krew. W Jego oczach zawsze jesteśmy cenni i warci miłości. Jezus nie oddał życia tylko za wybranych. Przez swoje zmiażdżenie, uniżenie, odkupił całą ludzkość sprawiedliwych i grzeszników. To był szczyt Jego największej miłości do ludzkości. On, sprawiedliwy, umarł za nas grzeszników. przez swoją haniebną śmierć przywrócił nam życia. Kiedy czujemy się bezsilni, kiedy stoimy nad przepaścią bez nadziei, bez sensu, szukamy Jezusa udręczonego i zmiażdżonego cierpieniem, bo to w Nim jest nasza siła i moc, w Nim jest nasze uzdrowienie i zbawienie. Medytacja nad Jego męką oczyszcza naszą miłość i wiedzie ku wewnętrznej przemianie sposobu życia, czyli wiedzie ku nawróceniu. Z listu do Hebrajczyków. Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili. Autor listu do Hebrajczyków zachęca nas do zbliżenia się do Jezusa, najwyższego kapłana. Prezentuje go jako jedynego arcykapłana, jako kogoś bardzo bliskiego człowiekowi, pod wieloma rzeczami od nas, do nas podobnego. Autor natchniony argumentuje, że Jezus jest arcykapłanem, który potrafi współczuć, jest empatyczny i nie czyni między sobą a nami dystansu. Chrystus nie jest oderwany od ludzkiej, szarej rzeczywistości, nie jest oderwany od problemów, trudów i cierpień. Jezus, jako sługa wszystkich, posłuszny woli swojego Ojca, zna nasze codzienne zmagania. Zatem w takiego Zbawiciela, współczującego, pragniemy wierzyć. Jezus Chrystus, arcykapłan, daje gwarancję naszego bycia przed obliczem Boga. Nie ze względu na to, co dobrego w życiu zrobiliśmy, lecz ze względu na Jego dar z własnego życia. Aby jeszcze bardziej zrozumieć kontekst omawianego fragmentu zaczerpniętego z listu do Hebrajczyków, musimy sięgnąć do Starego Testamentu i tradycji rabinicznej. Otóż, aby stanąć w obliczu Boga i móc wypowiedzieć Jego święte imię, Jahwe, arcykapłan Starego Przymierza musiał się oczyścić i złożyć odpowiednie ofiary krwawe, biesiadne, pojednania i tym podobne. I mógł to uczynić tylko jeden raz w roku, w Jom Kippur, dokładnie w dzień pojednania. Jezus natomiast wprowadza nas przed oblicze Boga, swojego Ojca, w sposób trwały i nieustanny, jeśli tylko trwamy w jedności z Nim. Trwając w jedności z Jezusem, będąc z Nim w relacji, jako grzesznicy, jesteśmy prześwietleni, to znaczy przeniknięci mocą Jego ofiary złożonej na ołtarzu krzyża. On jako arcykapłan nowego przymierza, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek sprawia, że to my świecimy Jego świętością. I chociaż nie popełnił grzechu, to On stał się grzechem, aby nasz grzech został zniszczony, zgładzony. To my zasłużyliśmy na haniebną śmierć za nasze grzechy. On jednak wziął na siebie nasze słabości. Nie ma w tym żadnej naszej zasługi. Przystąpmy zatem do tronu łaski, czyli do Jezusa, arcykapłana, sługi. On, doświadczony w cierpieniu i uniżeniu, jest solidarny z nami w każdym naszym położeniu. Trwanie w komunii z Bogiem czyni nas uczestnikami świętości Jezusa. Hebrajczykowe wezwanie, aby zbliżyć się do tronu łaski, nie stawia warunków bezgrzeszności, czystości, nienaganności czy jakichś szczególnych zasług. Potrzebujemy zatem ufności Bogu. Autor listu do Hebrajczyków zachęca zatem do trwania w wyznawaniu wiary, czyli do uchwycenia się Chrystusa, do wierności i posłuszeństwa Ewangelii. Wiara nie potrzebuje zbyt wielu deklaracji i słów, ale czynów. Nasze wyznanie wiary mamy nie tylko wypowiadać podczas Eucharystii w Kościele, ale przede wszystkim żyć tym wyznawaniem wiary, stając się dla innych kolejnym rozdziałem Ewangelii, zapisanym własnym życiem. Atramentem do tego zapisu niech będzie tu najcenniejsza krew Chrystusa, arcykapłana, przelana za nasze grzechy. Zbliżmy się zatem do tronu łaski, który ofiaruje nam Pan. Skorzystajmy z tej szczególnej, niezwykłej oferty pisanej przez duże O.
Z Ewangelii według świętego Marka. Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Ciebie poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym Wam uczynił? Rzekli mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twojej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie.
Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: kielich, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie. I chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsca po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy usłyszało to 10 pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Aby lepiej zrozumieć treść i przesłanie zaprezentowanego fragmentu z Ewangelii według świętego Marka, należy podkreślić, że Jezus odbywa wtedy ostatnią wędrówkę do Jerozolimy, której ukoronowaniem stanie się jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. W czasie drogi przepowiada mające nastąpić wkrótce bolesne wydarzenia. I w tym dość niestosownym kontekście, gdy Jezus myślał o swoim cierpieniu i śmierci, być może oczekiwał współczucia i pociechy, dwaj, pochodzący z najbliższego otoczenia uczniowie, synowie Zebedeusza, proszą go o jakieś wyróżnienia i protekcje. Z kontekstu zatem wynika, że myślenie Jezusa jest zupełnie inne od logiki świata. W myśleniu Jezusa pojawia się zupełnie inna skala wartościowania. Dla Jezusa nie liczą się tytuły naukowe, status społeczny czy zwykła ludzka władza. Ludzie często deklarują, że chcą iść drogą Jezusa, lecz nie zawsze rozumieją, co oznacza ewangelijne sformułowanie chodzić za Jezusem, czy chodzić drogą Jezusa. Wróćmy zatem do prośby synów Zebedeusza, do Jakuba i Jana. Uczniowie proszą, by być blisko Jezusa. Być z Nim w chwale Jego Królestwa. Jezus nie chce niszczyć ambicji swoich uczniów. Pragnie jedynie nadać tym ambicjom właściwy kierunek. Powołał i zaprosił ich, aby dzielili z Nim Jego życie. Cały czas byli z Nim w drodze. Logika Jezusa jest zupełnie inna i zupełnie całkowicie od standardów, które oferuje świat. Dlatego też Jezus kieruje do uczniów stanowcze, mocne słowa. Nie wiecie, o co prosicie. Jakub i Jan, prosząc o pierwsze miejsca, nie są zupełnie świadomi, że w wartościowaniu Jezusa bycie pierwszym oznacza zaparcie się samego siebie i podjęcie krzyża, trudu, cierpienia. Tronem chwały, na którym zasiada uczeń Chrystusa, po prawej czy po lewej stronie, jest krzyż. Zatem zasiadać obok Jezusa oznacza być ukrzyżowanym razem z Nim za świat i dla świata. Jesteśmy bądź pragniemy być blisko Jezusa, zatem przyjmijmy Jego słowa na poważnie. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Zapraszamy Państwa do jej współtworzenia. Przypomnę, ksiądz dr Marek Raszewski naszym Państwa gościem, a telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56 655 23 33 lub 23 66. Audycja Szukając Słowa Bożego, prosimy, halo.
Cześć Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał Andrzej z Polski Północnej. Chciałem zauważyć, dostrzec, że w tych fragmentach wszystkich mamy takie światło rzucone na władzę i na służbę. Jakim jest władcą w psalmie 33 jest opisane, a jaką służbą, jak służył Bogu, jak służył ludziom Jezus Chrystus, który w niebie siedział na wygodnym fotelu. Wszyscy mu się kłaniali, oddawali chwałę. Był bezpieczny, bo Bóg zawsze jest bezpieczny, ale w niebie wyjątkowo był bezpieczny, bo jak przyszedł na ziemię, wiedział, do jakich ludzi przychodzi, co będzie musiał zrobić. Ludzie by na klęcząco całą mszę klęczeli, a nie tylko przy samym przyjmowaniu Jezusa. I Pan Jezus jako sługa, który służy ludziom swoją wiedzą i mądrością, mówił wprost, że uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. I jest pytanie, czy my się uczymy od takiego Boga, który zszedł na ziemię, pozwolił się zmaltretować przez łobuzów, byśmy mogli w tym mieć swoje nowe życie, bo żaden człowiek nie jest w stanie siebie zbawić, ani uzdrowić i uleczyć, bo tylko Pan Jezus jest drogą, prawdą i życiem tam, gdzie On.
Dziękujemy Panie Michale Andrzeju. Prosimy, ksiądz dr Marek Graszewski. Audycja Szukając. Księże doktorze, przez przypadek chyba nasi słuchacze nie usłyszeli tej odpowiedzi, więc proszę o powtórzenie.
Dobrze. Chciałbym tutaj podziękować bardzo serdecznie panu Michałowi za to piękne świadectwo. Natomiast chciałbym jedynie dopowiedzieć, że Bóg odkrywany na kartach Starego Testamentu i Nowego Testamentu, objawiał siebie w różny sposób. Najpierw objawiał siebie jako stwórca, jako ten, który prowadził swój lud, wyprowadzał go z niewoli egipskiej do wolności w ziemi obiecanej, jako ten, który do tego ludu przemawiał. Przemawiał do całego Izraela, do poszczególnych osób, które stały się szczególnymi bohaterami Starego Testamentu. Natomiast gdy nadeszła pełnia czasów, Bóg postanowił przyjść na świat jako człowiek. Dokładnie objawił się w osobie Jezusa Chrystusa. I właśnie Jezus Chrystus, jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, jednocześnie arcykapłan dóbr przyszłych, jako sługa wszystkich, był tym, który nie tak jak w Starym Testamencie arcykapłan składał ofiary ze zwierząt jako ofiary przebłagalne za grzechy ludu, ale Jezus jako arcykapłan nowego przymierza sam jest ofiarnikiem, czyli tym ofiarującym, a jednocześnie jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Nie wiemy, dlaczego właśnie w taki sposób Pan Bóg postanowił zbawić człowieka. Na pewno wiemy o tym, że Pan Bóg szanuje ludzką wolność, bo to jest przymiot boski, który mamy. Właśnie mamy wolność wyboru. Pan Bóg nie próbuje nas nawrócić na siłę. Daje nam właśnie wolność wyboru. Daje nam jedynie ofertę odkupienia, zbawienie. Zbawienie konkretnie zależy od nas. Czy przyjmiemy Jezusa jako Zbawiciela świata?
Dziękuję bardzo. Ksiądz dr Marek Graszewski. Prosimy, Radio Maryja.
Witam, drogi księże, i witam szanownego gościa Agnieszka z Warszawy. Bardzo dziękuję za tę audycję i za przybliżanie nam znaczenia tych słów i też za okazję do tego, żeby się wgłębić w znaczenie tego, co od wieków istnieje. Ja mam, dzieląc się trochę moimi spostrzeżeniami i tym, co mnie uderzyło w dzisiejszym Słowie Bożym, poproszę też szanownego gościa o odniesienie się do tego, o czym powiem za chwilkę. Mianowicie dzisiaj uderzyło mnie bardzo to sformułowanie Jezusa, który odpowiada na prośbę dwóch uczniów o tym, że dostaną to, co chcą, ale miejsce to po jednej czy po drugiej stronie Jezusa i o tym miejscu nie leży decyzja po stronie Jezusa, tylko jego Ojca, chociaż to słowo ostatecznie nie pada. Bije z tych słów, przynajmniej dla mnie, taka odwieczna mądrość, pokora ze strony Jezusa, zaufanie do swojego Ojca, ale jednak także pewnego rodzaju wiedza, znajomość tego, co będzie się działo z tymi uczniami. I mam ogromną prośbę do gościa, do szanownego gościa, czy rzeczywiście tak jest, że ci uczniowie, którzy poprosili o towarzyszenie Jezusowi, o czerpanie z tych apanarzy, w cudzysłowie mówiąc, jaki myśleli, że Jezus będzie miał, rzeczywiście otrzymali to, co Jezus im obiecał, a z drugiej strony też jakby się szanowny gość odniósł do tego, do takiej pełnej pokory i jednocześnie tego wyznaczania miejsca, bo to tak bardzo bezosobowo jest powiedziane, ale jednak siła i potęga w tych słowach jest nieprawdopodobna, o wyznaczaniu miejsca i przyznawaniu miejsca w bliskiej lub dalszej odległości od Jezusa.
Bardzo dziękuję Pani Agnieszko.
Wyłączam się i słucham.
Ale proszę włączyć radioodbiornik.
Tak,
ksiądz dr Marek Raszewski, prosimy.
Bardzo dziękuję Pani Agnieszce za te piękne słowa i za pytanie, które w tych słowach się mieści. Mianowicie, tak jak już powiedziałam, ten fragment Ewangelii według świętego Marka jest fragmentem, który odnosi się do ostatniej podróży Jezusa do Jerozolimy. Uczniowie, idąc za Jezusem, będą słyszeć właśnie i będą właściwie słyszeć słowa Jezusa odnoszące się do jego cierpienia, do tego, że zostanie odrzucony, że zostanie zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. I tutaj Jezus też mówił o swojej pokorze, o swoim posłuszeństwie wobec Ojca. Uczniowie, oczywiście Jakub i Jan, pytają Jezusa, czy możemy zasiąść po twojej prawej lub lewej stronie. I dokładnie Jezus potem mówi tak. Nie wiecie, o co prosicie. Uczniowie są na pierwszym etapie rozumienia władzy. Na etapie światowym. Władza jako zarządzanie. Władza jako manipulowanie. I dalej. Jezus pyta, czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest krwi, którym ja mam być ochrzczony? Uczniowie mówią, możemy. No chodzą za Jezusem, słuchają Jego słów i dlatego odpowiadają, możemy, ale rozumieją, oni rozmawiają z sobą, prowadzą dialog na zupełnie dwóch płaszczyznach. Prowadząc wszelki dialog, należy zawsze ustalić znaczenie pojęć. Co dane pojęcie oznacza dla prowadzących dialog? Jezus potem na końcu mówi tak. Kielich zaprawiony goryczą, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie. Czyli to będzie... I wiemy o tym, że Ewangelie to są świadectwa wiary uczniów w Jezusa. I to są świadectwa po zmartwychwstaniu. Ewangelie powstają po zmartwychwstaniu. Choć Ewangelia według świętego Marka jest najstarsza, to właśnie ona jest napisana po zmartwychwstaniu Jezusa i uczniowie dopiero po zmartwychwstaniu Jezusa dokonują retrospekcji Jego słów, które usłyszeli przed tym zmartwychwstaniem. I dlatego tutaj Jezus mówi, kielich, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie. Prześladowanie, śmierć. Tego wszystkiego będą doświadczać. Dokładnie i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. I teraz dokładnie na koniec. Nie do mnie jednak należy i to, co dotyczy już eschatologii, czyli dokładnie życia z Jezusem w niebie. Nie do mnie należy jednak dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale ono dostanie się tym, dla których zostało przygotowane. Tak jak Jezus jest posłuszny woli swojego Ojca, dokładnie jak mówi drugi rozdział listu świętego Pawła Apostoła do Filipian, że dokładnie, że Jezus, będąc Bogiem, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. I dokładnie tak samo, dlatego to są te słowa, nie do mnie należy, tak jak Jezus jest posłuszny, nie moja wola, lecz Twoja, Ojcze, niech się stanie. To będzie wypowiedziane w Ogrójcu. I tak samo, nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. I Jezus mówi te słowa do uczniów na ziemi. To jest tak zwane napięcie eschatologiczne, czyli dokładnie mówi to w czasoprzestrzeni, czyli dokładnie w czasie, ale jednocześnie mówi o wieczności, gdzie nie ma czasu. To jest to, tego już, ale jeszcze nie teraz. I tak samo to są tego, nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono w wieczności tym, dla których zostało przygotowane. Jezus, żyjąc tutaj jeszcze na ziemi, przed zapowiedzianą swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem, mówi dokładnie jako ten, który jest posłuszny woli Ojca. Nie tylko w stosunku do siebie, ale w stosunku do uczniów, którzy za nim idą.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Ksiądz dr Marek Raszewski. Prosimy, kolejny telefon. Halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Szczęść Boże księdzu profesorowi, szczęść Boże Ojcu. Moje imię Paweł. Moja refleksja podążyła takim tropem. Wyszedłem z takiego założenia, że Bóg jest miłością. I to jest w ogóle chyba taka myśl przewodnia w podchodzeniu do tego wszystkiego, co po prostu dociera do nas ze strony Boga. A synonimem tej miłości jest troska o człowieka. A właśnie miłość jest troskliwa. I Bóg cały czas pragnie tą miłością się dzielić ze swoimi dziećmi. A szczytowym znakiem tej troski jest ten moment, kiedy podarował nam swojego Syna, który przyszedł na ziemię, żeby nas nauczyć miłości. I Syn pouczył nas poprzez słowo i poprzez swoje czyny. I był w tym doskonały, tak jak mówi list do Hebrajczyków, bo przeszedł przez niebo. I w ten sposób tutaj też dementuje się takie ludzkie powiedzenie, że żeby lekarz jakąś chorobę leczył, to niekoniecznie musi ją przejść. Bo w rezultacie liczy się mądrość, a która ma swoje źródło w Bogu. I człowiek jest wezwany do kroczenia drogą mądrości, a dostęp do niej otrzymuje poprzez umiejętność bycia maluczkim. Pismo Święte mówi nam, że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I teraz takie się narodziło pytanie, na które próbowałem sobie odpowiedzieć, ale może moja odpowiedź jest niekompletna. Dlaczego to dobro, które Bóg zapisał w sercu człowieka, nie okazało się silniejsze w tym newralgicznym momencie i w rezultacie tego staliśmy się wszyscy wygnańcami z raju? I ponieważ człowiek miał wolną wolę, zastanawiałem się, że i taka jest moja odpowiedź, ale proszę ją skorygować, że zło umie się lepiej sprzedać, bo jest podstępne, jest takie kuszące, łudzące. Natomiast dobro, czyli miłość, praktykowanie miłości jest trudne. I dlatego może po prostu ludzie skłaniają się ku temu, co jest łatwiejsze i prostsze. To bardzo, to wszystko właściwie, co chciałem powiedzieć. Bardzo dziękuję i szczęść Bogu.
Dziękujemy. Prosimy ksiądz dr Marek Raszewski.
Panie Pawle, mówiąc o miłości, która stała się człowiekiem, mówiąc o miłości, która sprawiła, że powstał świat, że była pierwotna harmonia, mówiąc o miłości, możemy mówić o dialogu człowieka z Panem Bogiem przed grzechem pierworodnym. Ale wiemy o tym, że jest ktoś, kto jest przeciwnikiem Boga, jest szatanem, który jest inteligentniejszym duchem od nas. Musimy o tym pamiętać. On już przegrał, w wieczności on już przegrał. Natomiast jego walka z człowiekiem, z dobrem, dokonuje się tutaj na świecie. I dlatego chciałbym tutaj powiedzieć, że tak jak nieogarnione jest miłosierdzie Boże, miłość Boża, ona jest nieogarniona, niepojęta, dlaczego w taki, a nie inny sposób Pan Bóg postanowił zbawić człowieka. Natomiast też jest nieogarnione jest zło, ludzka nieprawość. To są rzeczy, które są niepojęte i nieogarnione ludzkim umysłem. Nie wiemy, dlaczego tak jest. Nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego, dlaczego człowiekowi gotuje ten, a nie inny los.
Dziękujemy bardzo. Audycja Szukając Słowa Bożego, ksiądz dr Marek Raszewski. 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 to numery telefonów do naszego studia. Prosimy, Radio Maryja.
Boże.
Szczęść Boże.
Renata ze Śląska. Proszę księdza, tak z ciekawości. Czy chrzest krwi jest chrztem zewnętrznym czy wewnętrznym z ducha? Tyle. Dzięki.
Prosimy jaśniej, skąd takie pytanie, bo do dzisiejszej...
Dlatego, że chrzest z ducha jest oczyszczeniem i jest zarazem miłosierdziem i chrztem. A chrzest zewnętrzny, to ja tak sobie myślę, że to jest to cierpienie, ból, ten krzyż zewnętrzny. Nie wiem, czy wie.
To znaczy, pani Renato, ja tutaj spróbuję odpowiedzieć, bo też musimy ustalić pojęcia. Chrzest jako sakrament, jako brama sakramentów, jako wprowadzenie, znaczy włączenie do Kościoła. Dalej też od tego momentu rozpoczyna się nasza przygoda, rzeczywista przygoda z Jezusem wtedy, od chrztu. Ale chrzest może być jako próba. Też często używa się takiego słowa, ale nie w znaczeniu sakramentalnym, tylko chrzest jako próba.
próba, wypróbowanie w wierze, nie? Doświadczeniu cierpienia.
Sakrament chrztu działa i...
Ale w sakrament chrztu jest zanurzeniem w męce, w śmierci i w zmartwychwstaniu Jezusa. Także... Natomiast tutaj też może być o konkretnej próbie też, nie? Także tutaj myślę, że pani chodziło też właściwie...
Ma ten wymiar wewnętrzny, zewnętrzny, bo pani też o to pyta, tak wewnętrznie, zewnętrznie. To jest widzialny znak niewidzialnej łaski, słowo.
To jest tak, jako sakrament, tak.
Tak, tak i w ten sposób. Kolejny telefon, prosimy bardzo. Radio Maria, halo. Prosimy.
Dobry wieczór, mam na imię Jan. Ja chciałem powiedzieć, że ta prośba Jana i Jakuba jest jak najbardziej rozsądna i zasadna. Oczywiście z punktu widzenia nauczania synagogi, bo rabini uczyli, że Mesjasz, jeżeli przyjdzie, to przyjdzie w potędze i chwale, zetrze w pył wszystkich wrogów Izraela, a wszystkie narody będą służyć Izraelowi. Także oni chcieli, że tak powiem, w królestwie Pana Jezusa, o którym Pan Jezus mówi, zająć strategiczne pozycje. Mówię, z tego punktu widzenia jest ta prośba zasadna. Ale chciałem powiedzieć, że to wszystko się dzieje, jak on mówił, na chwilę przed wejściem do Jerozolimy. Za chwilę się rozpocznie ostatni tydzień Pana Jezusa, no i skończy się zgradem Judasza i Golgoty. I to się wszystko dzieje w pobliżu Jerozolimy. I oni, arcykapłani, na pewno słyszeli przez swoich założników, co Pan Jezus mówił, że nie przyszedłem, żeby nie służono, ale żeby służyć innym. Chciałby ktoś być pierwszym, ten niech stanie się sługą wszystkich. Oni to słyszeli. I z tego powodu oni zaproponowali jako zapłatę za zdradę Judaszowi 30 srebrników. Bo za 30 srebrników, za 30 drobnych monet, za 30 cykli można było sobie kupić niewolnika. Oni mówili Judaszowi, masz, będziesz żył jak pan, nie tak jak uczył twój mistrz, że masz być sługą innych. Czyli oni odwracali Judaszu nauczanie Pana Jezusa. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam.
Dziękujemy. Prosimy ksiądz doktor Marek Araszewski.
Bardzo piękne świadectwo i piękny komentarz. Powiem tylko tak, że słowo Mesjasz jako pomazaniec w Starym Testamencie odnosiło się do proroka, do kapłana, do króla. Do kogoś, kto stawał na czele wspólnoty Izraela, czy to w sensie militarnym, państwowym, czy to w sensie duchowym jako prorok, czy jako kapłan. W czasach Jezusa, my o tym już wszyscy tutaj wiemy, że wierzono, że przyjdzie Mesjasz, który weźmie miecz do ręki i wygubi wszystkich Rzymian. No i oczywiście mówimy o tym, że takie stronnictwa czy Sikaryjczyków, czy Zelotów istniały w czasach Jezusa. Byli to właśnie patrioci izraelscy. Natomiast Jezus, kiedy mówił o tym, kogoś uzdrowił bądź mówił o swoim królestwie, to zawsze zabraniał uczniom mówić, że on jest Mesjaszem. I to był tak zwany sekret mesjański. Dlatego, że no, nie wszyscy rozumieli, jakim Mesjaszem miał być Jezus, a jakiego Mesjasza oczekiwali Żydzi.
Ksiądz dr Marek Raszewski w audycji Szukając Słowa Bożego. Księże doktorze, prosimy o podsumowanie naszej dzisiejszej audycji, naszego spotkania nad liturgią słowa najbliższej niedzieli, a będzie to 29. niedziela zwykła.
Chciałbym przede wszystkim podziękować za wysłuchanie tej audycji, tych komentarzy. A jednocześnie chciałbym podzielić się taką refleksją, że właśnie ten trudny czas, który przeżywamy, czas pandemii, czas, gdzie ludzie pozamykali się też na siebie, zauważa się też tęsknotę za słowem Pana Boga. Zauważa się większą świadomość i życie
słowem Pana Boga. Chciałbym serdecznie podziękować ojcu Benedyktowi, wam kochani, za to, że chcecie iść drogą Jezusa i chcecie przybliżyć się do tronu Jego łaski.
Pozdrowienia, księże Marku.
Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich słuchających. Pozdrawiam swoich najbliższych przyjaciół, kapłanów, wszystkich, którzy stanęli na mojej człowieczej i kapłańskiej drodze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Liturgię słowa przybliżył nam ksiądz dr Marek Karaszewski, moderator dzieła biblijnego imienia świętego Jana Pawła II diecezji włocławskiej, proboszcz parafii Chrystusa Króla we Włocławku Ruzinowie, katecheta w szkole podstawowej imienia Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu oraz wykładowca Pisma Świętego w Akademii Katolickiej w Warszawie, oddział w Koninie.